Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetner i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Witam również naszego gościa. Jest nim pan dr Marcin Romanowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witam panie ministrze.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, chcemy dzisiaj mówić na temat odpowiedzialności prawnej za zbrodnie wojenne. Oczywiście w kontekście trwającej wojny na Ukrainie. Temat, który jest niezmiernie aktualny i niezmiernie ważny. I od razu zapytam panie ministrze, dlaczego już o tym mówimy już teraz, kiedy trwa jeszcze ta wojna, nie czekamy aż się zakończy, aż będzie wszystko jasne, ale już teraz o tym nie tylko mówimy, ale to już się też dzieje, zaraz o tym sobie powiemy też, o tych działaniach równolegle z militarnymi. Dzieją się też te działania mniej spektakularne, ale równie ważne. Dlaczego już teraz i dlaczego to jest tak ważne, żeby tym się już zajmować?
One dzieją się przede wszystkim dlatego, że zwróciła się między innymi do Polski Ukraina. Ukraińska prokurator generalna zwróciła się już kilka dni po agresji do pana ministra prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro właśnie o to, żeby rozpocząć czynności, żeby to postępowanie przygotowawcze, które jest ukierunkowane właśnie na ściganie zbrodni agresji tej wojny napastniczej oraz zbrodni wojennych toczyło się również w Polsce. To jest ważne przede wszystkim z powodów dowodowych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak niewielu zbrodniarzy wojennych, zarówno tych, którzy odpowiadają za całe państwo, ale też, a może przede wszystkim też tych, którzy wykonują te rozkazy dowódców, poszczególnych żołnierzy, jest pociąganych do odpowiedzialności. Właśnie tak się nie dzieje ze względu na to, że nie ma kto tego dokumentować, bo to przecież nie jest tak, że wystarczy film wrzucony na YouTube'a, który pokazuje na przykład zbombardowane przedszkole, żeby móc już konkretną osobę do takiej odpowiedzialności karnej pociągnąć. Tutaj jest potrzeba rzeczywiście całego postępowania dowodowego, wykazania, kto jest tym, który działał, kto jest winny, czy miał świadomość, co robi i w związku z tym szczególnie w trakcie, jak są prowadzone działania wojenne, jest to bardzo trudne, a to jest dokładnie ten czas, kiedy tego typu materiał dowodowy może być zbierany. Więc oczywiście pewno będziemy również dyskutować o kwestiach takich możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności konkretnych osób już po zebraniu tego materiału dowodowego. Natomiast na ten moment najważniejsze jest to, żeby w ramach postępowania, w ramach formalnego postępowania prowadzonego przed odpowiednimi organami. W przypadku Polski jest to prokuratura, która nadzoruje te śledztwa, a te czynności procesowe, przesłuchiwanie świadków jest powierzone ABW oraz policji, ale właśnie, żeby to przed tymi organami uprawnionymi każde państwo tutaj decyduje we własnym zakresie, tego typu dowody były zbierane, bo to jest bardzo ważne, żeby nie było na przykład tak jak w Syrii czy w innych przypadkach, gdzie zbrodniarze wojenni, poszczególni dowódcy dopuszczali się ataków na ludność cywilną, bombardowania celów cywilnych, zabijania niewinnych dzieci, cywilów, przedszkola, szkoły czy żłobki są atakowane również teraz na Ukrainę i chodzi o to, żebyśmy my jako społeczność państw cywilizowanych zrobili wszystko, żeby osoby, które dopuszczają się tych zbrodni wojennych, bo to są masowe zbrodnie wojenne, które dokonywane są teraz na terytorium Ukrainy ze strony rosyjskich żołnierzy, żeby one zostały należycie ocenione, a osoby odpowiedzialne za te zbrodnie poniosły odpowiedzialność karną.
I gdy mówiła o tym, panie ministrze, myślimy oczywiście w pierwszej chwili mówimy o prezydencie Putinie, pewnie o generałach, których nie znamy z imion, z nazwisk, ale o tych decydentach mówimy, tak? Czy sobie jest pan w stanie wyobrazić, że stanie przed Trybunałem, nie wiem, w Hadze, w takiej Norymberdze współczesnej, tak? Putin czy jego generałowie? Czy jest to realne w ogóle?
Cóż, ojcze, myślę, że że jeszcze paręnaście dni temu nikt w ogóle nie zdawał sobie sprawy, że jest realne, żeby w XXI wieku doszło w centrum Europy, tuż przy naszych granicach, do wojny konwencjonalnej, która jest największą wojną od czasów zakończenia II wojny światowej. Mówię tu w perspektywie globalnej. I to się dzieje tuż za naszą granicą. W Horodle parę dni temu szyby drżały od wybuchu. Więc odpowiem w ten sposób. Wiele możemy sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach. Również to, co oczywiście jest w tym momencie może political fiction, to co mówi, ale jak najbardziej można sobie wyobrazić na przykład odsunięcie Putina od władzy. Nie wiem, czy to się stanie w marcu, jak wszyscy podają. Marzec jest takim dobrym miesiącem na pozbywanie się dyktatorów w Rosji. Parę dni temu, 5, tak? To była sobota. Można powiedzieć, mogliśmy pamiętać o tym, że to była śmierć Stalina, też zresztą pewno nieprzypadkowa, czy nienaturalna, ale wracając, no rzeczywiście z punktu widzenia i faktycznego, i prawnego, no nie ma praktycznej możliwości, żeby osądzić Putina za zbrodnie agresji, za zbrodnie wojenne dokonywane w tym momencie na Ukrainę bez możliwości ujęcia go i doprowadzenia przed sąd, bo no, z punktu widzenia prawnego, no, tego typu śledztwa, jak w Polsce czy w innych krajach Europy Środkowej, tych krajach przygranicznych, które się toczą zgodnie z zasadą jurysdykcji uniwersalnej. No, każde państwo może mieć i większość z państw ma w swoich kodeksach karnych właśnie zbrodnie agresji, zbrodnie wojenne i może je ścigać. Natomiast no jest to ograniczone, prawda, chociażby immunitetem, który przysługuje głowie państwa. Natomiast ten immunitet nie przysługuje w przypadku postawienia głowy państwa w stan oskarżenia przez właśnie Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, czy też ewentualnie jakiś trybunał ad hoc, tak jak było kiedyś w przypadku Jugosławii na przykład, czy Rwandy. Natomiast no, niezależnie od...
Tutaj udało się jakoś postawić przed sądem odpowiedzialnych, może nie wszystkich, może nie głównych, nie wiem, ale jednak jakieś tam wyroki zapadły.
W przypadku Jugosławii tak, ale to było związane no, po prostu z tym, że dyktatora udało się obalić, prawda? No to nie musimy tutaj mówić, że no, trzeba ująć sprawcę głównego, tak, żeby móc go postawić przed sądem. Jeżeli chodzi o MTK, natomiast mamy tutaj jeszcze to dodatkowe Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, ten, który zajmuje się właśnie sprawami osób fizycznych, tak? Konkretnych osób, nie państw, jak Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, tylko odpowiedzialnością karną, która jest oczywiście indywidualna w stosunku do konkretnej osoby. No tutaj jeszcze mamy to dodatkowe ograniczenie w przypadku zbrodni agresji, że ani Rosja, ani Ukraina nie jest stroną traktatu i też jeszcze no, to dodatkowo oznacza, że tylko Rada Bezpieczeństwa może zwrócić się o ściganie tego typu zbrodni agresji. No, w Radzie Bezpieczeństwa mamy i Rosję, i Ukrainę, więc nie należy się spodziewać bez jakiejś istotnej zmiany władzy czy polityki w tych dwóch państwach, że do takiego wniosku dojdzie. Ale no, niezależnie od tego również mamy zbrodnie wojenne, które są w kognicji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Międzynarodowy Trybunał Karny może je ścigać, mimo że Ukraina nie jest stroną traktatu ustanawiającego Międzynarodowy Trybunał Karny, bo Ukraina już w 2014-2015 roku w związku z tą wcześniejszą agresją na swoje terytorium złożyła deklarację o zgodzie na stosowaniu statutu MTK właśnie w związku z zbrodniami popełnionymi na jej terytorium. Więc tutaj droga jest,
o
można
Krymie
by powiedzieć...
Wtedy, tak,
mówimy o Krymie i o Donbasie.
Ale wtedy jakiś efekt to odniosło? Wtedy
No niestety nie, niestety nie. To też pokazuje, jak potrzebna jest stanowczość. Wówczas rzeczywiście Ukraina złożyła takie wnioski o ściganie zbrodni wojennych. Tam zdaje się nawet były chyba zbrodnie przeciwko ludzkości, no ale jedne i drugie oczywiście podlegają kognicji. Wówczas przez parę lat toczyły się jakieś czynności ze strony MTK, nawet to jeszcze za poprzedniej prokurator naczelnej, nawet stwierdzono możliwość, prawdopodobieństwo popełnienia zbrodni wojennych, ale no, w związku z tym, że Ukraina nie była stroną traktatu, no to MTK nie miał obowiązku wszcząć postępowania, konkretnie już mówiąc, zawnioskować do Izby Przygotowawczej, do sądu. Prokurator nie zawnioskował do Izby Przygotowawczej MTK, Międzynarodowego Trybunału Karnego, o zgodę na wszczęcie postępowania przygotowawczego, czyli takiego, nazwijmy to, prokuratorskiego, i sprawa się, mówiąc krótko, rozeszła dla Rosji po kościach, i w pewnym sensie konsekwencje tego widzimy teraz. No, widzimy, jak właśnie brak zdecydowania, takie poczucie bezkarności przyczynia się do tego, że łatwiej jest potem dokonywać kolejnych zbrodni. Widzimy to. Oczywiście to nie jest wina, jak sądzę, główna MTK. Szukałbym tych winnych politycznie zupełnie gdzieś indziej, raczej w Berlinie niż w Hadze, bo przecież ta wojna się toczy za niemieckie euro, które Niemcy od wielu lat w sposób rosnący płacą za rosyjską ropę, za rosyjski gaz, i można powiedzieć, że to jest właśnie ukraińska krew jest tym, za co teraz płaci niemieckie społeczeństwo. To jest właśnie ten problem główny, tak? To, że Niemcy przez wiele, wiele lat finansowali gospodarkę, która przecież nie rosyjską, która przecież nie szła na to, żeby poprawiać poziom bytu zwykłych Rosjan, ale po prostu szła na zbrojenie, i nadal to się dzieje. Przecież
dzisiaj czytałem gdzieś, że Niemcy są przeciwni embargo na węgiel rosyjski, ponieważ połowę importu węgla swojego czerpią właśnie z Rosji. Inaczej mówią, no nie damy rady bez tego węgla.
No wszyscy, no, nawet już niemiecka prasa mówi, że Niemcy na początku konfliktu wręcz wyczekiwały, żeby Ukraina padła w ciągu 2-3 dni. Wówczas nie będzie...
Pan wypowiedź ambasadora bodajże, tak? Niemieckiego chyba w Kijowie, że...
Tak, ale FAZ pisał również w tym duchu, i to jest oczywiste dla każdego, kto obserwuje niemiecką scenę polityczną, że Niemcy były zainteresowane tym, żeby Ukraina jak najszybciej padła, żeby nie było potrzeby robienia jakichś większych sankcji, a nawet jeżeli one by były, to szybko by się rozeszły po kościach. To tak naprawdę ten bohaterski opór ukraińskiej armii, całego ukraińskiego społeczeństwa i prezydenta Ukrainy, który doprowadził, że plan Rosji nie powiódł się, również nacisk Polski, a w ślad za Polską innych krajów regionu, nacisk przede wszystkim do niemieckiej opinii publicznej, bo tutaj do niemieckiej klasy politycznej to bym na nich raczej nie liczył, doprowadził do sytuacji, że te sankcje rzeczywiście zostały wprowadzone, ale po kilku dniach okazało się, że one są jednak w dużej mierze fikcją i PR-em, bo rzeczywiście największy rosyjski Sberbank i również bank Gazpromu, te dwa banki nie zostały objęte sankcjami. Dlaczego? Właśnie dlatego, że to i za ich pośrednictwem, przede wszystkim za pośrednictwem banku Gazpromu, no, płaci się właśnie za gaz, za ropę, które płyną jeszcze w znacznie większym wymiarze teraz w czasie wojny niż przed wojną ukraińską. No to oznacza tak naprawdę, że to jest, no, cóż, ropa za krew, tak?
Dziennie bodajże 600 milionów, czy milionów euro chyba.
Tak, takie były, widziałem gdzieś rzeczywiście takie doniesienia. No, to pokazuje jedno o pewnej, nie powiem już moralnej, ale no po prostu politycznej wręcz i ekonomicznej odpowiedzialności za tę wojnę, za którą powinny pójść również odpowiedzialność za jej zakończenie w taki sposób, aby chronić suwerenność Ukrainy, ale jednocześnie, żeby ci, którzy rozpoczęli tę wojnę, ponieśli odpowiedzialność prawną, a również, a może nawet przede wszystkim, bo mówimy o odpowiedzialności sprawców, ale pamiętajmy, że w prawie karnym również w tym międzynarodowym prawie karnym są i sprawcy, i są ofiary, są osoby pokrzywdzone tymi przestępstwami. W tym momencie mamy już pewno dochodzi do 2 milionów osób, które uciekają przed wojną. To są uchodźcy wojenni, to są osoby, które są bezpośrednio albo pośrednio pokrzywdzone, czy to zbrodniami wojennymi, czy właśnie zbrodnią agresji. I to jest też kwestia poczucia odpowiedzialności niemieckiego społeczeństwa tutaj w tym wypadku za los tych ludzi i poniesienia ciężaru również finansowego za ich utrzymanie teraz w tym okresie przejściowym. I mam nadzieję, że ci ludzie będą mogli w większości wrócić do Ukrainy, która będzie suwerennym, demokratycznym państwem, które samo decyduje o sobie, ale ta odpowiedzialność jest tutaj polityczna, ewidentna. I cóż można jeszcze powiedzieć?
Że 2 dni temu zakończyła się epopeja z hełmami niemieckimi, które dotarły w końcu do
Ukrainy. Wielki sukces niemieckiej dyplomacji, niemieckiej pomocy. Tak, nie wiem, czy wszystkie są sprawne, czy tak jak w przypadku...
Ale to przeciwlotnicza broń ponoć, czy jest to jak zaledwie?
Tak. 1/3 była niesprawna. Z czasów NRD. No to pokazuje właśnie tę, no mówiąc wprost, niemiecką hipokryzję. Niemcy robią wszystko, żeby nic nie zrobić.
Ministrze, doradczy komitet prawny przy MSZ, naszym polskim, wydał takie oświadczenie, w którym też między innymi jest takie zdanie sformułowane: po tym wydarzeniu, po wojnie, która trwa, porządek w Europie międzynarodowej już nie będzie taki sam. Jaki będzie w takim razie? Co się zmieni? Zgadujemy, nie wiemy, jak się ta wojna zakończy. Mamy nadzieję, ale jaki będzie ten porządek? Na pewno nie będzie taki sam, to chyba wszyscy czujemy.
Tak, no cóż, jeżeli chodzi o Rosję w jej obecnym kształcie politycznym, no to Rosja sama siebie wykluczyła ze społeczności państw cywilizowanych. No to chyba nie ma żadnej wątpliwości, że jakkolwiek nie skończy się ta wojna, obecny reżim w Rosji nie może być w jakikolwiek sposób uznawany przez społeczność międzynarodową. Jakikolwiek udział Rosji w takim kształcie, w jakichkolwiek ciałach międzynarodowych, no nie wchodzi tutaj w grę. No, zawieszenie Rosji przykładowo w Radzie Europy, żeby oczywiście już nie wspominać na przykład o instytucjach sportowych czy kulturalnych, jest tego po prostu naturalną konsekwencją.
Teraz się dzieje. Natomiast nie chcę wyjść na sceptyka, ale czy nie obawia się pan, że znowu sprawdzi się prawdziwość powiedzenia bodajże Churchilla, że Wielka Brytania nie ma stałych przyjaciół, ma stałe interesy i te stałe interesy nie Wielkiej Brytanii, nie tylko Wielkiej Brytanii, ale i innych krajów jednak wezmą górę i będzie business as usual. Również i po tej wojnie wrócimy do, będzie stare, nowe, stare, stare, nowe.
Oczywiście to jest zawsze to zagrożenie i pewno w dużym stopniu tak się okaże, ale ja odpowiem w ten sposób. To jest też... Zacznijmy może od naszego podwórka, zacznijmy od Europy. Ten konflikt pokazuje jedno, że siła i państwa, te najsilniejsze, starają się odgrywać właśnie taką wiodącą rolę. W przypadku Rosji jest to jest to realizowane w sposób zbrodniczy, ale to jest dla nas bardzo ważny sygnał, że Unia Europejska musi przewartościować te tendencje, które dotychczas się w niej dokonują. Nie może być tak, że największe państwa, mówię tutaj o Niemczech przede wszystkim, mają odgrywać wiodącą rolę. A tak się dzieje w przypadku tych tendencji centralistycznych, federalistycznych, które dokonują się teraz w Europie od wielu już lat za pośrednictwem działań Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te ataki na przykład na Polskę, chociażby w sprawie sądownictwa, w sprawie energetyki. Przecież energetyka, jak widzimy, jest fundamentem suwerenności. No, pokazywały jedno, że chciano stłamsić mniejsze państwa. Wprowadzenie zasady większości kwalifikowanej w znacznej ilości spraw jest właśnie tą tendencją, z którą w mojej ocenie powinniśmy walczyć. Powinniśmy wrócić do tej idei Europy ojczyzn po to, żeby każde państwo miało w znacznie większym zakresie niż ma to dotychczas taką samą moc. Żeby nie było tak, że to silniejsi decydują, a słabsi muszą się porządkować.
No tak, ale czy to nie będą nasze pobożne życzenia? Bo skoro kiedy wybucha wojna, komisarz Timmermans powiedział, że po to wojna wybuchła, żeby Putin odwrócił uwagę od swojego problemu ze swojego kraju z ekologią, tak? Jeśli mamy takich liderów Unii Europejskiej, no to czy nasze oczekiwania nie są dużo na wyrost?
No cóż, myślę, że jeszcze paręnaście dni temu nikt z nas nie oczekiwał, że Timmermans będzie też mówił językiem na przykład Solidarnej Polski, mówiąc o węglu, mówiąc o tym, że musimy zrewidować naszą politykę klimatyczną. Oczywiście pojawiają się tam szalone pomysły, że ta nowa polityka klimatyczna musi być w takim razie w pełni zielona, ale wszyscy doskonale wiemy, że to jest fikcja, bo są trzy rzeczy, na których można oprzeć energetykę każdego państwa co do zasady, tak? To jest albo atom, albo węgiel, albo gaz. I doskonale wiemy, że w przypadku Europy to musi być atom i to musi być węgiel, a nie może być to w znacznej ilości gaz, a na pewno nie może być to gaz rosyjski. I to są pewne fakty. I znowuż wracając do początku naszej rozmowy, myślę, że tak jak nikt z nas nie spodziewał się jeszcze kilkanaście dni temu, co się wydarzy w naszej części Europy. Tak samo musimy po prostu mówić prawdę. Musimy mówić to, jak Unia Europejska powinna wyglądać, jakie są te wartości, na których ona została ufundowana. Przypomnę, że to jest właśnie równość państw, to jest tożsamość tych państw członkowskich. No proszę sobie wyobrazić, ojcze, co by było, gdyby paręnaście dni temu to Niemcy miały decydować o kierunku politycznym polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Żadnych sankcji by nie było. To stanowcze działanie Polski jako suwerennego państwa, a w ślad za Polską innych państw regionu właśnie do tego doprowadziło. Gdybyśmy mieli, tak jak to chcą europejscy federaliści, jeden głos, no niestety, ale takie są realia i z realiami nie ma co dyskutować, to byłby głos niemiecki. W związku z tym albo Europa pozostanie Europą jako Europa ojczyzn, albo stanie się po prostu niemiecką Europą, a no niestety, ale Niemcy popełniły bardzo, bardzo wiele błędów w odniesieniu do polityki wschodniej, poczynając od Brandta, który fikcją jest przecież, że ta polityka wschodnia Brandta do czegokolwiek dobrego doprowadziła. No doprowadziła tak naprawdę do wzmacniania ekonomicznego Związku Sowieckiego. Wszyscy oczywiście pamiętają, no powiedzmy sobie szczerze, z punktu widzenia realnej polityki i ekonomii nic nieznaczący gest uklęknięcia przed pomnikiem Getta, a niemieckie marki finansowały sowiecką agresję w latach 70. i 80. I to są fakty, żeby potem na przykład, tak?
Panie ministrze, przepraszam, powiem w słowo. Sięgamy do Brandta tak daleko wstecz w historię. Mówimy o latach pewnej polityki Niemiec wobec Rosji. O latach. Nie chcę teraz wchodzić, robić jakąś tam może analizę psychologiczną polityki niemieckiej, czy jakaś tam trauma powojenna, przedwojenna. Wiemy, że te relacje niemiecko-rosyjskie zawsze były szczególne, że tak powiem oględnie. Czy możemy się spodziewać, że wobec tych lat pewnego stylu, polityki w pewnym stylu budowanej, od Branta, czy nawet wcześniej, aż po dzień niemalże dzisiejszy. I tutaj jedno wydarzenie, dramatyczne, ale jedno, wojna na Ukrainie. Czy to może to przewartościować mentalnie, gdzie jest też dużo ideologii, w której ideologia jest odporna na argumenty i na logikę, na realia. Czy możemy tak oczekiwać czegoś takiego?
Może jestem człowiekiem małej wiary, ale nie za bardzo wierzę w niemieckie elity. Ta polityka, którą Niemcy prowadziły, ta, która doprowadziła właśnie do tego, co się dzieje teraz na Ukrainie, do tych zbrodni, ona trwa od kilkudziesięciu lat. To jest polityka Schrödera. Za Kohla było rzeczywiście trochę inaczej. Tam było więcej zrozumienia i szacunku dla Europy Środkowej, chociaż i tak przecież wiadomo, że to była polityka realizowana w interesie Niemiec, no ale nie ma się co dziwić. Przecież to był niemiecki kanclerz, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o Schrödera, a później Merkel, no to mieliśmy do czynienia już z ewidentnymi działaniami, które łamały ewidentnie zasady europejskiej solidarności, były karygodnymi błędami. Nie wiem, czy to były błędy, czy to było czasami celowe prorosyjskie działanie, to już niech historycy ocenią. Natomiast no, powiedzmy też tak, no, kanclerz Scholz jest uczniem Schrödera, uczniem Merkel, tak? On został zmuszony tak naprawdę do zmiany tej polityki. Może tak paradoksalnie powiem, że najwięcej nadziei pokładam w zielonych dzisiaj, bo mimo tych szaleństw ekologicznych i ideologicznych, które reprezentują, to akurat jeżeli chodzi o nich, to mają najbardziej chyba racjonalne podejście do polityki rosyjskiej w zakresie właśnie ekonomii i energetyki. Tak jak mówię, wydaje mi się, że jednak to odwoływanie się do niemieckiej opinii publicznej jest tutaj najlepszym sposobem, jeśli można to się wyrazić, jest czymś najbardziej obiecującym, jeżeli chodzi o zmianę linii politycznej Niemiec. Jeżeli niemieckie społeczeństwo po prostu nie zrozumie, że ropa za ukraińską krew to nie jest sposób finansowania ich dobrobytu, to nie wydaje mi się, żeby niemieccy politycy, ci socjalistyczni i ci chadeccy z partii ludowej wiele tutaj zmienili.
Czyli stosunek do Nord Stream 1 i 2 również i jeden. Mogę być takim prognostykiem co do zmiany albo braku zmiany polityki Niemiec wobec Rosji?
Myślę, że tak. No, Nord Stream 2, 1 działa sobie w najlepsze. Nord Stream 2 został zawieszony, ale powiedzmy sobie szczerze, z punktu widzenia praktycznego, to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak tam nic nie płynęło, tak bym powiedział. Więc można sobie teraz składać deklaracje, tak jak można było sobie składać deklaracje, że zawieszamy banki, że zawieszamy rosyjskim bankom SWIFT, ale okazuje się, że nie wszystkim, tak? Więc to jest niestety, ale w dużej mierze działanie o charakterze PR-owym, tymczasowym, liczenie, że Ukraina padnie i że będzie można za chwilę znowu po jakichś tam sankcjach, negocjacjach, przeprosinach, klęknięciu może gdzieś tam kolejnego kanclerza Niemiec nadal robić swoje biznesy z Putinem.
No chyba te hełmy są takim symbolem, takim niestety śmiech przez łzy tutaj polityki Niemiec, ale panie ministrze...
Tylko, że to są niestety łzy ukraińskich kobiet i dzieci.
No właśnie. Mówimy o wojnie na Ukrainie, patrzymy na Zachód, ale widzimy, jak to jest wieloaspektowy problem tutaj, to o czym chcemy mówić tutaj, odpowiedzialność za tę wojnę. No nieprawna, ale polityczna, bo tak to należy w tych kategoriach tutaj, to co mówiliśmy, rozpatrywać. Ale jeszcze, panie ministrze, słuchają nas nasi słuchacze i na pewno wielu z nich przyjęło do swoich domów uchodźców z Ukrainy. Wróćmy do tego jeszcze wymiaru tego odpowiedzialności prawnej, karnej, konkretnej, toczącej się tam cały czas wojny na Ukrainie. Gdyby było tak, że ktoś z naszych, powiedzmy, słuchaczy, gospodarzy tych uchodźców, ktoś, kto przyjął, zobaczył, że te osoby opowiadają swoje przeżycia, mają jakieś filmiki nagrane w komórce. Czy takie opowieści, czy to, co mają gdzieś u siebie nagrane, czy to może być jakimś dowodem w sprawie, o której tu mówimy, odpowiedzialność prawna za zbrodnie wojenne na Ukrainie? Bo to może być coś konkretnego, co każdy z naszych słuchaczy, albo wielu, może teraz w tym momencie się obudzić. Faktycznie, ja mogę mieć tutaj swój wkład w to.
Absolutnie tak. I tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę właśnie od odpowiedzialności prawnej, no to teraz sytuacja wygląda tak, że po pierwsze jest wszczęte śledztwo w sprawie właśnie agresji i zbrodni wojennych na Ukrainie przez polską prokuraturę. Tutaj czynności są zlecone ABW i policji. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony naczelny prokurator MTK Międzynarodowego Trybunału Karnego również wszczyna śledztwo. Na razie tutaj mamy w Polsce od czwartku, tak, misję organizacyjną. Też naczelny prokurator zapowiedział swoją wizytę, najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu. Tutaj jeszcze rozmowy trwają, więc też będzie, zakładam, trudno sobie wyobrazić inaczej, również śledztwo prokuratorów MTK tutaj na miejscu, ale zawsze oczywiście we współpracy z polską prokuraturą. Powiem w ten sposób, w tym momencie jedno oczywiście drugiego nie wyklucza, no bo iluż może być tych prokuratorów, kilkunastu, kilkudziesięciu, tak, a tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z milionami potencjalnych świadków, więc jak najbardziej, zresztą te czynności już są dokonywane, już kilkaset osób zostało przesłuchanych w charakterze świadków właśnie w tym...
Przez policję, dodajmy, tak?
Przez policję i przez ABW. To ABW. Jest tak, że prokuratura nadzoruje śledztwo, a zleca dokonywanie tych czynności, w tym wypadku śledztw, przesłuchania świadków i też pozyskiwania właśnie tych nagrań policji i prokuraturze.
Organizacje różne, jakieś, nie wiem, jakieś inne organizacje. Policja i ABW są kompetentne.
Tak. Dokładnie. Tutaj bardzo prosimy, żeby zgłaszać się do organów ścigania. Można zgłosić się czy to na policję, czy do prokuratury, gdziekolwiek. Od strony oczywiście takiej organizacyjnej to nadzoruje Komendy Wojewódzkie Policji i specjalne jednostki Prokuratury Krajowej, które są w każdej prokuraturze regionalnej, ale można zgłosić się gdziekolwiek i bardzo proszę, żeby zwracać się właśnie przede wszystkim do organów państwowych. Oczywiście ja rozumiem i doceniam szlachetne intencje różnych organizacji pozarządowych, które też zbierają różnego rodzaju materiał, natomiast ten materiał no, nie może być jako taki użyty w śledztwie, więc dla dobra właśnie, no, chociażby po to, żeby te osoby nie musiały dwukrotnie opowiadać tego samego. To jest też wtórna wiktymizacja, niepotrzebne przeżywanie tego, żeby jednak ograniczyć się do tego formalnego przesłuchania. To będzie miało moc dowodową.
Dlaczego materiał zebrany przez inne organizacje może być nieprzydatny w śledztwie? Z czego to wynika? Jaki materiał jest przydatny? Dlaczego ten, jak pan wspomniał, może być bezużyteczny?
Bo tylko i wyłącznie materiał, który jest zebrany w ramach postępowania, formalnego postępowania wszczętego, no po to właśnie polska prokuratura na prośbę prokuratury ukraińskiej wszczęła śledztwo, żeby te czynności można było dokonywać, żeby można było zgodnie z kodeksem postępowania karnego, ale też zgodnie z naszymi zobowiązaniami międzynarodowymi, mówię tutaj oczywiście o statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, zbierać materiał dowodowy. Tylko materiał dowodowy zebrany formalnie może być następnie przedmiotem oceny w sądzie. Bo, no, przypominam, że mówimy oczywiście o MTK, o Trybunale, ale na razie to nie jest sprawa przed Trybunałem, przed sędziami, tylko na etapie postępowania przygotowawczego, czyli przed prokuratorem, tak samo tym haskim. W związku z tym to musi być zrobione najpierw w postępowaniu przygotowawczym, formalnie udokumentowane, a dopiero będzie później oceniane przez sąd. Oczywiście czas pokaże, czy to będzie MTK, czy to będzie jakiś specjalny trybunał powołany ad hoc, na przykład w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy jakieś sprawy będą też na przykład przez polskimi, słowackimi, czy mołdawskimi sądami. To też jest jak najbardziej możliwe, bo przecież wiemy, że MTK ma ograniczone zasoby, a tutaj do odpowiedzialności karnej może być pociągniętych naprawdę bardzo, bardzo wiele osób, jeżeli uda nam się zebrać ten materiał dowodowy. Jeszcze raz przypomnę, to nie jest tak, że samo nagranie wystarczy, żeby kogoś pociągnąć do odpowiedzialności. To musi być zrobione w... To musi być udowodnione.
Wiedzieć trzeba, o co pytać.
Dokładnie. Także zgłaszajmy się na policję, zgłaszajmy się do prokuratury. Jeżeli chodzi o materiał filmowy, również musi być zabezpieczony. Tutaj też zwracam uwagę na takie proste rzeczy. Oczywiście, że to musi być data, musi być wykazane, kiedy to zostało zrobione, gdzie ten materiał dokładnie. Też warto, żeby była szersza perspektywa również, nie tylko nagranie konkretnego zniszczenia, żeby było wiadomo, jakie to jest miejsce na podstawie chociażby tego nagranego materiału, żeby też w miarę możliwości zidentyfikować jakby przedmiot, czyli jakiś ładunek wybuchowy, czy jakim działaniem właśnie dokonano tego zniszczenia. No bo pamiętajmy, że przykładowo oczywiście cel cywilny, atakowanie celów cywilnych jest zbrodnią wojenną, ale oczywiście możemy sobie teraz od razu wyobrazić, że linia obrony będzie taka, że to był co prawda cel cywilny, ale dostosowany do celów wojskowych. W związku z tym im więcej tego materiału filmowego w taki sposób nagranego jest, żeby odpowiedzieć na potencjalne, no jakby to powiedzieć, zarzuty, to tym lepiej. No też pamiętajmy, że to musi być działanie świadome, więc pokazanie szerszej perspektywy, że to jest bombardowanie właśnie tak zwane niedyskryminacyjne, czyli, przepraszam za kolokwializm, bombarduje się jak leci, prawda, miasto, tak jak to się teraz dzieje w wielu miejscach, na przykład w Charkowie czy w Mariupolu. To już jest konkretny materiał dowodowy, więc tutaj rzeczywiście on jest pomocniczo, ale bardzo, bardzo przydatny do stwierdzenia tej późniejszej odpowiedzialności już potem konkretnych osób za konkretne decyzje, konkretne działania.
Czy jest możliwe, panie ministrze, że już teraz obecnie, tam na wschodzie, jeśli będą mieć świadomość decydenci, że tutaj są takie ruchy, już są czynione w trakcie, że zanim ktoś, nie wiem, wystrzeli pociski, pomyśli dwa razy, bo potem mnie oskarżą, bo już zbierają materiały, bo będą, moje nazwisko będzie już znane, tak? Czy to fakt zbierania tych materiałów, o których tu mówimy, w Polsce, w innych krajach, być może też w Europie w ogóle, czy może już teraz, w tej chwili realnie być jakąś formą ochrony ludności cywilnej tam na Ukrainie?
Absolutnie tak. To dotyczy zarówno tych sprawców kierowniczych, którzy też muszą mieć świadomość, że to wszystko jest dokumentowane. Mówię tutaj o...
Że nie zginą w tłumie.
Tak, mówię o tych sprawcach też, no, konkretnych dowódcach już konkretnych jednostek i szeregowych żołnierzach, którzy muszą sobie zdawać sprawę, że nie są po prostu bezmyślnymi bagnetami, tylko mają możliwość i prawo odmówić wykonania rozkazu, który jest bezprawny, który jest zbrodnią wojenną. Też jest to konkretnym już działaniem ukierunkowanym na rosyjską czy białoruską, nawet może bardziej, opinię publiczną, żeby pokazać prawdę, żeby ta propaganda, która się dokonuje, miała też odpowiedź. Oczywiście ta odpowiedź na propagandę, na dezinformację, na te działania dezinformacyjne jest ważna w czasie rzeczywistym, bo to się dzieje teraz, prawda, szczególnie w mediach społecznościowych, ale za parę dni, tygodni będzie już można mówić o konkretnych ustaleniach, oczywiście w ograniczonym zakresie ze względu na dobro śledztwa, ale o konkretnych ustaleniach organów ścigania, a nie tylko i wyłącznie o informacjach medialnych. I to jest pewien konkret, który mam nadzieję również dotrze do świadomości obywateli Białorusi, obywateli Rosji, oczywiście w szczególności osób, funkcjonariuszy, żołnierzy sił zbrojnych, że wszystkie zbrodnie będą rozliczone.
Właśnie pan wspomniał, panie ministrze, o Białorusi, bo my tu mówimy cały czas, Ukraina, Rosja atakuje, tak, ale też właśnie tutaj ten wątek białoruski, chcę jeszcze troszkę nad nim się zatrzymać. Też wielu tutaj, choćby też z nas, Polaków, ma różne kontakty rodzinne, towarzyskie z Białorusinami. A więc też warto też o tym powiedzieć kilka słów. Czy mówiąc o odpowiedzialności prawnej za zbrodnie wojenne, czy też myślimy nie tylko o Rosji, ale też myślimy o Białorusi?
No, w tym momencie możemy mówić o odpowiedzialności za agresję, tak? Bo udostępnienie własnego terytorium do dokonania agresji przez inne państwo jest traktowane tak jak agresja. No tutaj mamy te ograniczenia związane z możliwością ścigania. No, jurysdykcja polska czy jakiegokolwiek innego państwa nie wchodzi tutaj w grę, jeżeli mamy do czynienia z obecnie urzędującą głową państwa, no bo jest immunitet. Ten immunitet nie dotyczy Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale z kolei tutaj mamy ten problem, że potrzebny byłby na przykład wniosek Rady Bezpieczeństwa, który sobie w tym momencie trudno wyobrazić, więc w teorii mamy możliwość, zostały spełnione przesłanki do stwierdzenia, że zostało popełnione również ze strony państwa białoruskiego i decydentów, no, mówimy tutaj akurat o odpowiedzialności indywidualnej, więc decydentów państwa białoruskiego zbrodnia agresji. Natomiast no, jej ściganie jak na razie przynajmniej jest iluzoryczne. Natomiast powiem tak, powinniśmy zrobić wszystko, żeby dotrzeć do świadomości opinii publicznej na Białorusi, do zwykłych ludzi, do funkcjonariuszy, do żołnierzy, już mówiąc tak kolokwialnie, żeby nie poszli dalej, żeby nie zaczęli popełniać również zbrodni wojennych, tak jak dokonują teraz tego dowódcy i żołnierze rosyjscy. I myślę, że to jest ważne i też te pewne informacje, które do nas dochodzą o masowych odmowach udziału właśnie w interwencji zbrojnej na Ukrainie po stronie białoruskich żołnierzy, no, pokazuje właśnie, że to nie jest tak, że to jest jakiś monolit. Wcześniej mieliśmy zresztą do czynienia z informacjami, dochodziły do nas informacje, że również żołnierze rosyjscy odmawiają udziału w działaniach wojennych, agresji, w przestępstwie międzynarodowym kierowanym w stosunku do Ukrainy. Też nie możemy nie doceniać właśnie tego czynnika, więc z tego punktu widzenia ściganie tych przestępstw w zakresie międzynarodowego prawa karnego jest jak najbardziej konieczne i wszelkie głosy, które mówią, że po co wyśmiewanie tego, no jest po prostu działaniem albo celowym, albo wynikającym z głupoty działaniem na korzyść morderców, którzy mordują ukraińskie kobiety i dzieci. Tak.
Drodzy Państwo, Panie Ministrze, czas na telefony naszych słuchaczy. Zaprosimy teraz naszych właśnie telewidzów, radiosłuchaczy do udziału w naszej dyskusji. Mówimy o odpowiedzialności prawnej za zbrodnie wojenne. Oczywiście chodzi o zbrodnie wojenne w trwającej wojnie na Ukrainie. Przypomnę nasze numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I z zagranicy dzwonimy na numer 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Czekamy na Państwa telefony. Naszym gościem jest pan dr Marcin Romanowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Panie ministrze, jeszcze spytam Ministerstwo Sprawiedliwości, a kwestia pomocy tutaj na miejscu uchodźcom, kwestia, tematyka, zagadnienie działalności różnej form pomocowych dla Ukraińców, dla uchodźców, którzy są u nas w kraju. Czego się mogą spodziewać uchodźcy od nas, od państwa polskiego?
Powiem na początek, myślę, że nie jest przesadą, żeby to powtarzać, że no przede wszystkim wspaniałej postawy Polaków, tak, którzy zareagowali naprawdę no, z polską gościnnością, to myślę, że mało powiedziane. Wszyscy zastanawiają się, gdzie są obozy dla uchodźców. Jak wszyscy mówimy, tych obozów nie potrzeba, bo Polacy przyjmują uchodźców ukraińskich do swoich domów bardzo często. Też oczywiście wiele instytucji się tutaj angażuje. Oczywiście jest też dużo problemów, o tym wszyscy sobie zdajemy sprawę, że mamy do czynienia po pierwsze z największą wojną od zakończenia II wojny światowej i jednocześnie z największą migracją od zakończenia II wojny światowej, bo w ciągu kilkunastu dni ta liczba już przekroczyła w przypadku Polski milion uchodźców. To jest, czegoś takiego nie było od czasów II wojny światowej. Więc mimo tego polskie państwo i przede wszystkim polskie społeczeństwo naprawdę zdaje egzamin na piątkę. Powiaty przygraniczne otrzymują naprawdę pomoc. Już w pierwszych dniach zresztą rozmawiałem z wszystkimi też starostami ziemskimi z tych powiatów i zaoferowaliśmy od razu tę natychmiastową pomoc, na przykład z Funduszu Sprawiedliwości, żeby można było kupować żywność, leki i myślę, że to było też potrzebne. Oczywiście inne instytucje również, no bo też powiem szczerze, no oczywiście byliśmy przygotowani na agresję, ale to, że ona nastąpiła akurat wtedy i no dla wszystkich było też zaskoczeniem.
Panie ministrze, zaraz do tego tematu wrócimy, bo mamy już telefon, odbierzmy tak. Więc i ten temat jeszcze podejmiemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jerzy z Olsztyna się kłania.
Witam panie Jerzy.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i serdecznie pozdrawiam pana ministra. No i no, jestem no, zbudowany, że już działamy, że pan minister Ziobro i w ogóle podjął tę decyzję, żeby zbierać te dokumenty, żeby później nie tego. Teraz mam takie pytania. Jedno to na temat, czy też będzie podjęte sprawę zbrodni w Donbasie i na Krymie. To jest też ważne, żeby to, bo to leży już prawdopodobnie tam w Trybunale, ale co z tym dalej się dzieje. No i takie może trochę nie z tej beczki, ale jednak, no dlaczego w Polsce do dzisiaj nasi nie zostali pociągnięci, na przykład pan Tusk do Trybunału Stanu za katastrofę smoleńską, za wszystkie te działania no, wyprowadzające miliardy złotych z Polski, pan Sikorski za zdradę Polski i wielu innych, nie, obojętnych do katastrofy smoleńskiej. Do dzisiaj nic nie jest od tego, czy w Hadze coś wywalczymy, jak nie możemy u siebie zrobić tego porządku. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję panie Jerzy, dziękuję bardzo. No to różne zupełnie wątki, tematy na oddzielną audycję pewnie by to były.
Tak, tak, tak. No cóż, rzeczywiście to pokazuje, że oczywiście z całą proporcją, że trzeba działać stanowczo, że nie można ulegać takim naciskom czasami z kasty sędziowskiej, czasami opinii publicznej, tylko no, w sposób zdecydowany pociągać do tej odpowiedzialności. Powiem tak, wielu tych, którzy wyprowadzali pieniądze w ramach mafii VAT-owskiej, zostali do tej odpowiedzialności pociągnięci. Wiele osób, które są na świeczniku, no siłą rzeczy trudno jest do odpowiedzialności pociągać, bo jesteśmy państwem prawa i musimy mieć te dowody, a one no niestety, ale nie są łatwe do pozyskania. Też może wątek, o którym pan Jerzy nie wspomniał, ale myślę, że też ważny w tym kontekście takiej dekomunizacji. To też właśnie pokazuje, jak potrzebne jest to zerwanie z tym reżimem, który w Rosji jest akurat kontynuacją tego komunistycznego reżimu. Przecież co do tego nie ma żadnej wątpliwości. To jest to samo państwo, to samo społeczeństwo, tak samo totalitarne, tak samo agresywne. I ważne jest, żebyśmy i w tej sferze symbolicznej, ale wiem, że jest późno. Jarosław Kaczyński mówił o późnym postkomunizmie i to też uniemożliwia uniemożliwia pociąganie do odpowiedzialności karnej, prawnej wielu osób, ale powinniśmy chociaż w tej warstwie symbolicznej bardzo mocno zerwać z komunistycznym dziedzictwem, z tymi zaszłościami, które jeszcze mamy. Natomiast co do zbrodni w Donbasie i w Krymie, to mówiliśmy już na ten temat. Tutaj prokuratura, państwo ukraińskie zwróciło się do Międzynarodowego Trybunału Karnego. To było bodajże w 20 roku, gdzie Trybunał, prokurator, bo to było na etapie postępowania prokuratorskiego, zdecydował o niezwracaniu się do Izby Dyscyplinarnej Międzynarodowego Trybunału Karnego o wszczęciu tego śledztwa. Co się stanie teraz? To jest pytanie oczywiście do prokuratora.
Prokurator ukraiński czy
w Hadze? W Haskiego, do prokuratora Kana. Natomiast mam nadzieję, że to śledztwo zostanie jednak wszczęte, że ten wniosek do Izby Dyscyplinarnej MTK zostanie złożony i w połączonych na przykład sprawach i dotyczących Donbasu, i Krymu, i obecnej agresji wszyscy zbrodniarze wojenni będą sądzeni, bo na to po prostu zasługują.
Często te same osoby też.
Dokładnie
nie
tak.
Nie zawsze, ale w wielu przypadkach. Tak. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zaprzeciwica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym pozdrowić pana Marcina. Mówi Sebastian, dawny sąsiad.
Witamy, panie Sebastianie.
Pierwsze to jest takie, że natknąłem się wczoraj na pewien news w internecie o tym, że ta broń przekazana przez Scholza, przez Niemcy jest de facto przestarzała. Chciałem zapytać, czy może wiedzą państwo coś na ten temat. Druga sprawa to jest, zastanawiam się, jak Polska daleko jest z wyjścia z Unii, ponieważ jesteśmy płatnikiem i tak już netto, a myślę, że nie możemy tam dłużej być, ponieważ ideologia LGBT tam coraz się bardziej panoszy i ja na przykład sobie nie wyobrażam na to, żeby zalegalizować związki partnerskie i pozwolić im adoptować dzieci. Także myślę, że ten rozdźwięk ideologiczny czy raczej kulturowy jest tak duży, że należałoby się zastanowić nad wyjściem. I trzecia sprawa, czy może da się jakoś przewidzieć, ile czasu będzie trwało to, zanim rosyjska gospodarka. Jak długo rosyjska gospodarka będzie się trzymać w tych sankcjach, ponieważ obalenie Putina doszukiwałbym się najbardziej w tym, że Rosjanie, nie mając co włożyć do garnka, wyjdą na ulicę i go po prostu obalą w jakimś przewrocie. Także to są takie trzy pytania. Dziękuję.
Dziękuję panie Sebastianie. Trzy kwestie tutaj.
Bardzo dziękuję. Zaczynając od ostatniej, to jest pytanie do kanclerza Niemiec, tak bym to odpowiedział, bo to Niemcy są głównym finansującym rosyjską gospodarkę. Przepraszam, to może rzeczywiście nie powinniśmy nawet się uśmiechać w tej sytuacji, bo to rzeczywiście jest sytuacja, gdzie ukraińska krew jest przelewana za niemiecki komfort i to, że niemiecka gospodarka może się po prostu rozwijać. Myślę, że to właśnie Niemcy muszą sobie uświadomić, że pokój w Europie kosztuje i muszą ponieść koszty tego pokoju właśnie Niemcy, przede wszystkim Niemcy, tak samo zresztą jak wiele innych krajów Unii Europejskiej. To wyjście z Unii. Ja powiem w ten sposób. To, co na pewno musi się zmienić, to te pomysły, które pojawiały się w ostatnich latach, żeby chociażby, w którym to było roku, ze dwa lata temu, czy trzy, Macron mówił dwa co najmniej, o Europie koncentrycznych kręgów. W trzecim kręgu była Rosja jako kraj demokratyczny. I drodzy państwo, musimy sobie w końcu powiedzieć wprost i wyraźnie, że tego typu pomysły, ludzie, którzy mają takie pomysły, nie mogą decydować o losach Unii Europejskiej. Nie może być tak, że...
Decydują,
tacy ludzie decydują i tutaj jest problem. Tutaj musi nastąpić rzeczywiście zmiana, przewartościowanie. O tym mówią zresztą sami Ukraińcy, którzy przecież doskonale dostrzegają na własnej skórze w tym momencie. To oni giną teraz od tych bomb, które są kupione za niemieckie euro. Tak? I to musi po prostu się zmienić. No, ja osobiście jestem zwolennikiem współpracy w ramach Unii Europejskiej, Europy ojczyzn, tej Europy, która była może jeszcze nawet przed traktatem lizbońskim, powrotu właśnie do tych zasad Europy, gdzie każde państwo miało podobny głos. Oczywiście jest tutaj z kolei niebezpieczeństwo, tak jak mieliśmy w okresie szaleństwa covidowego teraz w związku z realną już wojną, taki sposób myślenia. Teraz musimy scentralizować Unię Europejską, żeby skutecznie, żeby Unia Europejska mogła być skutecznym graczem w stosunku do Rosji. Tylko jeszcze raz powtarzam, to nie jest ten kierunek. To państwa suwerenne i to pokazuje chociażby te ostatnie wydarzenia są gwarantami tego, że możemy mieć pokój w Europie. To silna Europa środkowa może być przeciwwagą dla niebezpieczeństwa rosyjskiego, ale też szaleństwa niemieckich elit, które robią przecież to, co robią i wszyscy widzimy, co się dzieje. Więc nie centralizacja, nie tłamszenie suwerennych państw, czy to za pomocą zbrodni, czy za pomocą szantażu, jak to robiły dotychczas Niemcy, tylko właśnie suwerenność państw, które najlepiej dbają o interesy swoich obywateli, jest tą drogą, którą powinniśmy pójść i taką wizję Unii Europejskiej myślę, że powinniśmy reprezentować. Co do broni kanclerza Scholza, to już mówiliśmy, 1/3 nadawała się na złom. Nie wiem, co się stanie z resztą. Mam nadzieję, że chociaż w tym niewielkim zakresie zostanie użyta, no, powiem wprost, no, w słusznym celu walki o swoją suwerenność, walki w obronie życia obywateli ukraińskich. Natomiast to jest kropla w morzu tych zobowiązań niemieckich, które Niemcy powinny ponosić za to, że przez wiele lat, przez kilkadziesiąt lat finansowały rosyjskie zbrojenia.
Mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Do wieki wieków, amen.
Witam serdecznie pana ministra, witam ojca prowadzącego. Mam takie pytanie.
A pan imię możemy poznać?
Tak, proszę bardzo. Dorota.
Kłaniam się.
Polska w ostatnim czasie stała się wielkim rzecznikiem spraw ukraińskich w Unii Europejskiej, ale na całym świecie. Czy my jako kraj, jako suwerenny kraj mamy prawo się obawiać skutków tych bycia tym rzecznikiem właśnie tych spraw ukraińskich? Jak może się to przełożyć wedle wiedzy pana ministra na dalsze sprawy tutaj gospodarcze i stosunki z Unią Europejską, ale nie tylko, z całym światem, bo jesteśmy chyba wszyscy świadomi, że Wielki Brat nie zginie tak od razu i cały czas będą próby ataku na nie tylko na Polskę, ale no my jako tutaj Polacy mamy chyba mieć prawo takie duże obawy. To jest jedna kwestia. A teraz druga. W przestrzeni publicznej pojawia się taki problem, że owszem, my pomagamy, ale czy to się nie będzie odbywać kosztem Polaków, choćby pomoc medyczna i nie tylko. Ja osobiście mówię, że jestem za tym, żeby pomagać jak najbardziej, ale jest dużo, dużo takich głosów, że czy to się nie odbędzie właśnie kosztem innych Polaków tutaj w kraju, naszych rodaków. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam państwa.
Dziękujemy pani Doroto. Kłaniamy się. Panie ministrze.
Bardzo dziękuję. To są rzeczywiście ważne, fundamentalne pytania. Tu jest kilka aspektów. Myślę, że pierwszy, taki najbardziej ogólny, wręcz geopolityczny, no to jest taki, że musimy przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo Polaków, o interes Polski. No jest taka podstawowa zasada geopolityki, że trzeba unikać wojny na własnym terytorium i to jest, myślę, dla nas wszystkich jasne i to jest naczelna zasada. Też mówiąc tak nieco przewrotnie, jest taka zasada Anglii, druga zasada Anglii, że Anglia walczy do ostatniego żołnierza swojego sprzymierzeńca. To oczywiście nie dotyczy tylko Anglii, ale też nie możemy być naiwni. Historia się nie skończyła, wbrew temu, co kiedyś twierdził Fukuyama. Geopolityka nadal obowiązuje, nadal obowiązują te proste zasady. I w interesie Polski, to trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, jest teraz wspieranie Ukrainy. Bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to, co mówił świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, wszyscy to pamiętamy, no niestety, ale no, to jest racja, tak to się realizuje. I że następnym przedmiotem agresji będzie Polska lub kraje bałtyckie. Oczywiście nasze gwarancje, chociażby z artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, są znacznie mocniejsze niż gwarancje Ukrainy, ale to są ciągle gwarancje umowne, tak? Wszyscy pamiętamy z naszej historii, jak często te sojusze nas zawodziły, więc oczywiście nie panikując, zdając sobie sprawę, że Sojusz Północnoatlantycki jest najsilniejszym sojuszem obronnym, który mieliśmy w naszej historii, ale musimy przede wszystkim wspierać i rozwijać nasz potencjał obronny. Mówię tutaj o ustawie o obronie ojczyzny, która jest bardzo potrzebna i mam nadzieję, że zostanie szybko uchwalona, więc mocna polska armia, zarówno ta konwencjonalna, jak i terytorialna, ale też właśnie ta siła polskiego państwa, doprowadzenie do końca reformy wszystkich instytucji, żeby polskie państwo działało sprawnie, jest ważne. A tu i teraz oczywiście powinniśmy wspierać Ukrainę na tyle, na ile to jest możliwe, również dostarczając broń. Nie będziemy o tym oczywiście jakoś bardzo szczegółowo i szeroko mówić, bo żadne państwo tego w ten sposób nie robi, ale z jednej strony tak, ale z drugiej strony powinniśmy unikać, żeby być wystawianym, przepraszam za taki kolokwializm, przez Stany Zjednoczone, przez Anglię na ten pierwszy front, bo to Polska by ponosiła potencjalnie, możemy sobie przecież w tym szaleństwie Putina wyobrazić każdą ewentualność, również atak na terytorium Polski, gdybyśmy na przykład zaczęli polskie lotniska udostępniać, prawda, ukraińskim samolotom. Więc musimy po prostu brać pod uwagę to, że to Stany Zjednoczone i Niemcy powinny ponosić główny ciężar tego obrony Ukrainy, ale Polska jako państwo ma naprawdę żywotny interes narodowy w tym, żeby Ukraina jako państwo przetrwała i myślę, że nikt nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Co do tych obaw jeszcze, to powiem w ten sposób, no jest wiele tutaj fejków. Też nie jest tak, że Polacy nie mogą korzystać teraz ze służby zdrowia, że gdzieś są odsyłani. To wszystko jest nieprawda. Staramy się, aby funkcjonować w miarę normalnie, ale też no, musimy sobie wszyscy zdawać sprawę z tego, że my naprawdę jesteśmy w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą bezpośrednio toczy się największa wojna od czasów zakończenia II wojny światowej. Mamy do czynienia z masą uchodźców, która jest również niepowtarzalna od czasów II wojny światowej i to łączy się z pewnymi no powiedzmy sobie delikatnie, niedogodnościami, ale myślę, że przez ten krótki czas tego miesiąca, dwóch, dopóki cała społeczność międzynarodowa, Unia Europejska, ale również cała społeczność międzynarodowa nie przyjdzie z tą skuteczną pomocą i finansową, i relokacji. I myślę, że tutaj Polacy zdają ten egzamin solidarności na piątkę i myślę, że powinniśmy się tego trzymać. Wiem, że po tym krótkim, znaczy po tym kilkutygodniowym okresie entuzjazmu przyjdzie jakiś pewno spadek, depresja, taka nazwijmy to ogólnie
zmęczenie.
I to jest oczywiście zrozumiałe. Wszyscy jesteśmy zmęczeni po tych parunastu dniach nieprzespanych nocy, gdzie wszystko funkcjonuje zupełnie na odmiennych zasadach, ale myślę, że jako państwo i jako społeczeństwo dajemy radę i powinniśmy dać to świadectwo solidarności. Tej solidarności, której wiele państw nie dało, na przykład w stosunku do Polski.
To chyba jeszcze nasza polska tradycja, że zawsze chleb w domu się znajdzie.
Dokładnie.
Nie braknie i gościom, i gospodarzom chleba nie braknie, i tak chyba.
Ale też wiele państw już zgłasza się z tą pomocą i to nie jest tak, że jesteśmy sami.
Tak jest. Panie ministrze, drodzy państwo, dziękuję za pierwszą część naszych rozmów, którą już teraz musimy kończyć. Czas nasz do tego zmusza. Część druga w Radiu Maryja, 21:30. Odpowiedzialność prawna za zbrodnie wojenne. Myślimy o wojnie, mówimy o wojnie na Ukrainie. A naszym gościem jest pan dr Marcin Romanowski z Ministerstwa Sprawiedliwości. Bardzo państwu dziękuję i zapraszam na część drugą o 21:30. Panie ministrze, dziękuję i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.